Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzy apele. O pokój w Strefie Gazy, uwolnienie porwanego w Iraku arcybiskupa i troskę o najmłodszych wystosował Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Rozpoczniemy relacją z placu Świętego Piotra. Następnie zaprezentujemy marcowy numer miesięcznika Posłaniec, a w audycji Święty Tygodnia ksiądz Arkadiusz Nocoń opowie o królewiczu Kazimierzu. Na niedzielny magazyn 2 marca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Jak rzadko kiedy, w niedzielne południe na placu Świętego Piotra wybrzmiały aż trzy apele. O przerwanie spirali przemocy w Strefie Gazy, o natychmiastowe uwolnienie porwanego w Iraku arcybiskupa oraz w obronie zagrożonego dzieciństwa. Papieskie wołanie o pokój, wolność i poszanowanie najmłodszych zostało przyjęte oklaskami przez tysiące pielgrzymów przybyłych na plac Świętego Piotra. W głównym rozważaniu Benedykt XVI mówił o potrzebie duchowego uzdrowienia.
W ciągu ostatnich dni uwaga świata skupiona była na Strefie Gazy, gdzie w wyniku izraelskich ataków zginęło kilkudziesięciu Palestyńczyków. Prezydent Mahmud Abbas zawiesił wszelkie kontakty z Izraelem w proteście przeciwko ofensywie. Benedykt XVI stwierdził, że sytuacja w tym regionie jest nad wyraz poważna. Jako jedyną drogę wyjścia z kryzysu wskazał bezwarunkowe odrzucenie wszelkiej przemocy.
Rinnovo il mio pressante invito alle autorità.
Ponawiam naglące wezwanie zarówno do władz izraelskich, jak i palestyńskich, by została zatrzymana ta spirala przemocy jednostronnie i bezwarunkowo. Tylko okazując absolutny szacunek dla ludzkiego życia, także dla życia wroga, można mieć nadzieję na przywrócenie w przyszłości pokojowego współistnienia młodym pokoleniom narodów, które mają swe korzenie w Ziemi Świętej. Zachęcam cały Kościół, by zaniósł błagania do Wszechmogącego o pokój w ziemi Jezusa oraz do okazania uważnej i konkretnej solidarności obu narodom, izraelskiemu i palestyńskiemu.
Benedykt XVI zaapelował też o natychmiastowe uwolnienie chaldejskiego arcybiskupa Paulosa Faradża Rajo. Został on uprowadzony w piątek w Mosulu. Papież przypomniał, że 67-letni hierarcha jest chory. Jednocześnie zapewnił o modlitwie za trzech młodych mężczyzn, których terroryści zamordowali w czasie porwania.
Wyrażam także bliskość całemu kościołowi w Iraku, a szczególnie kościołowi chaldejskiemu, kolejny raz boleśnie zranionemu. Jednocześnie zachęcam pasterzy i wiernych, by byli silni i nie tracili nadziei. Oby wzmogły się wysiłki tych, którzy decydują o losach drogiego narodu irackiego, aby dzięki wspólnemu zaangażowaniu i mądrości wszystkich odzyskał on pokój i bezpieczeństwo i by nie negowano mu przyszłości, do której ma prawo.
Tymczasem trwają negocjacje w sprawie uwolnienia arcybiskupa. Chaldejski patriarcha Iraku przypomniał przy tej okazji, że choć sytuacja w kraju jest coraz bardziej dramatyczna, to uprowadzenia arcybiskupa nie należy utożsamiać z atakiem muzułmanów na chrześcijan. Emmanuel III Delli wskazał, że dialog będzie nadal prowadzony. Przypomniał zarazem, że ci, którzy stoją za uprowadzeniem arcybiskupa, nie wyznają żadnej prawdziwej religii. W związku z porwaniem chaldejskiego arcybiskupa o zdwojenie wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wyznawcom mniejszości religijnych w Iraku zaapelował do tamtejszego rządu przedstawiciel ONZ. Niepokojącym nazwał fakt, że wciąż dochodzi do ataków na przedstawicieli wspólnot, które przez wieki pokojowo współistniały w Iraku.
Podczas spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI mówił też o dramatycznej w wielu częściach świata sytuacji dzieci. Słowa te sprowokowało tragiczne wydarzenie, którym w ostatnich dniach żyją całe Włochy. Po półtora roku poszukiwań odnaleziono w studni zwłoki dwóch braci w wieku 11 i 13 lat. Trwa dochodzenie, czy za śmiercią chłopców stoi któryś z rodziców, czy był to tragiczny wypadek podczas zabawy. W tym kontekście papież wezwał zarówno rodziców, jak i instytucje do tego, by otoczyli troską najmłodszych i pomagali im dorastać.
Kierując ten apel, myślę o dzieciach na całym świecie, zwłaszcza o najbardziej bezbronnych, wyzyskiwanych i wykorzystywanych. Powierzam każde dziecko sercu Chrystusa, który powiedział: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie.
Natomiast w głównym rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał czytaną dziś w kościołach Ewangelię o uzdrowieniu człowieka ślepego od urodzenia. Jako znak nadziei ukazał fakt, że uzdrawiając go, Jezus nie podjął powszechnego wówczas rozważania nad tym, kto zawinił ślepocie. Człowiekowi naznaczonemu ograniczeniem i cierpieniem ukazuje Boga, który go stworzył do życia. W konsekwencji obaj, zarówno Jezus, jak i uzdrowiony ślepiec, zostają przez faryzeuszy odrzuceni, zauważył papież.
Uzdrowionemu ślepcowi Jezus objawia, że przyszedł na świat, by dokonać sądu, by oddzielić ślepców uleczalnych od tych, którzy nie pozwalają się leczyć, uważając, że są zdrowi. Silna jest bowiem w człowieku pokusa zbudowania sobie ideologicznego systemu bezpieczeństwa. Nawet sama religia może stać się elementem takiego systemu, podobnie jak ateizm czy laicyzm. Tak czyniąc, trwa się w zaślepieniu własnym egoizmem. Drodzy bracia, pozwólmy się uleczyć Jezusowi, który może i chce dać nam Boże światło. Wyznajmy naszą ślepotę, krótkowzroczność, a przede wszystkim to, co Biblia nazywa wielkim grzechem. Pychę.
Pozdrawiając Polaków, papież wskazał spowiedź jako środek duchowego uzdrowienia.
Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Jezusa, który przywraca wzrok niewidomemu od urodzenia. Chrystus jest światłością świata. On w sakramencie pokuty przywraca wzrok naszej duszy. Umocnieni Jego światłem postępujmy w sprawiedliwości i prawdzie. Życzę wam wszystkim dobre niedzieli, serca błogosławień.
W magazynach wieczornych niejednokrotnie polecamy prasę katolicką. Marcowy numer miesięcznika Posłaniec przedstawia jego redaktor naczelny, ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita.
W życiu lubimy różne rzeczy innym udowadniać. Czynią tak naukowcy, wskazując na racjonalne argumenty potwierdzające wyrafinowane definicje, sprzedawcy zachwalający swój produkt jako najlepszy i najtańszy, producenci proszku do prania, który wypierze szybciej i lepiej największe plamy, politycy zachwalający swe cudotwórcze programy wyborcze, mające dać wszystkim z niczego rajskie warunki życia i pracy w rodzinnym kraju. Jedni w takie obietnice uwierzą, inni zapewne nie. Zupełnie inaczej odbieramy świadectwa ludzi, którzy doświadczyli czegoś wyjątkowego, przeżyli niecodzienne wydarzenie, spotkali niezwykłego człowieka, czy też zrobili sami coś, co mimo swej zwyczajności wydaje się być sprawą niezwykłą. Ci ludzie zaświadczają swoją osobą o tym, co stało się przełomem ich egzystencji, co sprawiło, że ich życie od pewnego momentu toczy się już zupełnie innym torem. Świadectwa i świadkowie to główni bohaterowie marcowego numeru Posłańca. Piszemy w nim o tych, którzy ofiarowali Bogu swój czas, misję i pracę, a także i o tych, którzy za przynależność do Jezusa oddali swoje życie. Wskazujemy na teologiczną istotę męczeństwa, bo przecież męczennik znaczy świadek. Patrzymy, jak chciał świadczyć o Jezusie święty Paweł na Areopagu, i pytamy się, jakimi świadkami dzisiaj jesteśmy my sami. Siła świadectwa jest niezwykła i niepokonana. Świadek nie kłamie, bo tego, o kim świadczy, spotkał osobiście, bądź też sam doświadczył tego, o czym daje świadectwo. Świadek nie może milczeć. Musi mówić o tym, co jest dla niego ważne, bo to stanowi o sile jego życia i motywacji. Świadek jest gotów bronić tego, co głosi, choć czasem nie potrafi tego racjonalnie wyjaśnić. Być świadkiem to zadanie, to posłannictwo. Szczególnie gdy jest się świadkiem obecności Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w życiu człowieka i dobra, które bezpośrednio od Boga otrzymujemy. W duchu więc paschalnej radości zapraszam serdecznie do sięgnięcia po marcowy numer Posłańca, i życzę wszystkim dobrej lektury.
mówił ksiądz Leszek Gęsiak, a teraz już czas na niedzielną rubrykę.
Święty tygodnia.
Kazimierz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
We wtorek, 4 marca, obchodzimy w Kościele Polskim święto świętego Kazimierza Królewicza. Urodził się 3 października 1458 roku na Zamku Królewskim na Wawelu. Jego ojcem był król Kazimierz Jagiellończyk, a matką Elżbieta Rakuszanka, która wychowywała go do 9 roku życia. W późniejszym czasie jego wychowaniem zajęli się wyznaczeni przez króla nauczyciele. Jednym z nich był słynny historyk Jan Długosz, który uczył go głębokiego patriotyzmu i szczerej religijności. Utalentowany naukowo, szybko wciągnięty zostaje przez ojca w sprawy państwowe. Kieruje wyprawami wojennymi, odbywa poselstwa, zarządza. W pełnieniu tych funkcji wzbudza powszechny szacunek i miłość poddanych. Źródła historyczne z tamtego czasu podkreślają jego humanitas. To jedno słowo wyraża wykształcony umysł, smak, elokwencję, poczucie własnej godności. Źródła mówią też o jego niezwykłej urodzie, a przede wszystkim o jego głębokiej wierze. Z życia świętego Kazimierza, napisanego przez współczesnego mu autora. Najszczersza miłość do Boga Wszechmogącego tak ogarniała jego serce, że wszystko, co posiadał, jak i siebie samego, pragnął oddać ubogim, chorym, więźniom i strapionym. Dla wdów, sierot i uciśnionych był nie tyle opiekunem i dobroczyńcą, ile ojcem, synem i bratem. Trudno naprawdę wypowiedzieć, jak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, ile okazywał roztropności, jak bardzo jaśniał odwagą i stałością, a wszystko w tym wieku, w którym człowiek zazwyczaj skłonny jest do złego. Sprawy biednych i uciśnionych brał w obronę jak swoje własne. Toteż przez lud nazwany został obrońcą biednych. Nigdy też, chociaż był synem królewskim, nie okazał się przykry w rozmowie i w spotkaniu z ludźmi prostymi i niskiego pochodzenia. Nie pragnął ziemskich zaszczytów ani władzy, nie chciał też nigdy przyjąć ich od ojca, bojąc się, aby kolce bogactw, które Chrystus nazwał cierniami, nie zraniły jego ducha i nie zakaziły sprawami tego świata. Na najstarszym obrazie świętego Kazimierza w Wileńskiej katedrze artysta ukazał go z 3 rękami. Podczas malowania zmienił ponoć zamiar i wyprostowaną rękę postanowił ukazać jako zgiętą. Gdy następnie 3-krotnie próbował zamalować tę wyprostowaną, ta wciąż na nowo wyłaniała się spod farby. Artysta uznał, że święty w ten sposób pragnie coś powiedzieć. Jedna z interpretacji podaje, że za pomocą niecodziennego obrazu święty Kazimierz chce niejako przypomnieć, że życie świętych, jego własne również, wyłamuje się ze stereotypów i jest nie do pojęcia dla umysłu posługującego się schematami. Jemu samemu również przyszło się z nimi zmierzyć. W roku 1483, mając zaledwie 25 lat, zapadł na gruźlicę. Według niektórych miał się jej nabawić, przebywając często z biednymi. Choroba ta wówczas była jak wyrok śmierci. Zdaniem dworskich lekarzy jedynym sposobem, który ewentualnie mógłby mu jeszcze pomóc, było współżycie z młodą kobietą. Rodzina, medycy, przyjaciele namawiają więc królewicza do złamania złożonego przez niego ślubu czystości. Kazimierz stanowczo odmawia i przeżywa swój największy dramat. Do cierpień fizycznych dochodzą bowiem duchowe. Jest osamotniony i niezrozumiany nawet przez najbliższych, bogobojnych rodziców, którzy nalegają, aby zatroszczył się o swoje życie i miał na uwadze dobro kraju. Autor jego żywota wspomni o toczonej przez niego w tym czasie wewnętrznej walce z władcą ciemności. Jego duchową bronią są modlitwa i sakramenty. Na łożu śmierci modli się słowami Jezusa wypowiedzianymi na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. 4 marca 1484 roku o świcie głos mu się urwał, a z nim jego życie zapisano. Jego śmierć wywołała powszechny smutek. Odszedł człowiek o czystym sercu i czystych rękach, któremu udało się przejść zwycięsko przez próbę władzy, bogactwa i cielesnych pokus. 118 lat po śmierci, z okazji kanonizacji, otwarto jego grób. Ciało świętego Kazimierza było w nim nienaruszone. Przy jego głowie znaleziono pergamin z ulubionym hymnem ku czci Matki Bożej. Omni die Dic Marie. Dnia każdego sław Maryję. Pięćset lat po śmierci świętego Kazimierza medycyna radzi już sobie z gruźlicą. Paradoksalnie wraz z rozwojem tej nauki nie ubyło jednak konfliktów sumienia. Za cenę rezygnacji z 10 przykazań można bowiem doprowadzić do sztucznego poczęcia, wyhodowania ludzkich organów, można bezboleśnie skrócić życie. Ci, którzy kierując się prawem Bożym, nie idą na kompromis z własnym sumieniem i nie poddają się tak zwanemu duchowi czasu, zdrowemu rozsądkowi czy opinii publicznej, wydają się być dzisiaj niezrozumiali, jak trójręki Kazimierz z wileńskiej katedry. Ale po latach tylko o takich się pamięta. Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Postać królewicza Kazimierza w audycji Święty Tygodnia przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. Tu Radio Watykańskie. Na koniec przypominamy, że teksty naszych informacji znaleźć można w internecie na stronie www.radiowatikana.org, wybierając program polski. www.radiowatikana, pisane przez vic.org. Wszystkich z Państwa natomiast, którzy chcieliby otrzymywać nasze wiadomości pocztą elektroniczną, zachęcam do kliknięcia na ikonę Serwis Zamów Newsletter. Informujemy tam, jak w prosty sposób można samodzielnie zamówić nasz codzienny biuletyn i w dowolnej chwili przeczytać to, co zostało wyemitowane, a nawet to, co opublikowaliśmy tylko w internecie. Prenumerata jest darmowa. www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.